Madonna, Polska Madonna, Panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Madonna, Polska Madonna, skąd masz pieniądze na czynsz? Czy cię nie przeraża pająk albo mysz? Damy ci kwiatek na święto.
Madonna, Madonna Polska, sen. ci daruje szminkę francuską, piersi okryje szkarłatną bluzką. Sen ci daruje nadzieję płonną, Polska Madonna, Polska Madonna.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
6 minut po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne 1357 już wydanie Nocnych Świateł, które jak zwykle rozpoczynamy tuż po 11 wieczorem, 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. To ostatnie wydanie przed weekendową przerwą. Niemniej nie zachęcam Państwa do rozejścia się, a raczej do pozostania. Najbliższe 120 minut program potrwa, jak zawsze do pierwszej, najbliższe 2 godziny przed nami. Przypominam, że Nocne Światła, jak już wspomniałem, od poniedziałku do czwartku, 4 razy w tygodniu spotykamy się na częstotliwościach lokalnych Radia Plus, to w całym kraju, a czy to w Polsce, czy za granicą, na całym globie, gdzie tylko dostęp do sieci, można nas słuchać przez internet ze strony radioplus.pl. Przypominam też o Facebooku, skoro mowa o internecie, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli. Zapraszamy słuchaczy Nocnych Świateł, wszystkich świetlików. Jeżeli chcecie się Państwo z nami podzielić komentarzami, myślami, pytania zadać, to tam jest na to miejsce. Zapraszamy. Przypominam, pierwszy post od góry, pod nim w komentarzach jest forum wymiany myśli. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią w cyklu, bo tak nas wychowano, moi rodzice rozstają się. Państwo i moi goście, współtwórcy cyklu, bo tak nas wychowano, to pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Bogdan Janowski, również serdecznie witam Cię, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Parę dni temu rozmawialiśmy z Mirą Jankowską i Izabelą Kobierecką o samotności i różnych czynnikach, które na to wpływają. I mam taki obraz po tamtej rozmowie i po zapoznaniu się z materiałami, które czytałem, przygotowując się do tego programu, a także z badaniami, które wykorzystywaliśmy w tamtej rozmowie, że wiele osób samotnych, a jest ich w Polsce 7,5 miliona, spośród nich 64% marzy o tym, żeby stworzyć trwały związek. Trwały taki do grobowej deski. Niemniej coś im na to nie pozwala. Jakiś rodzaj samotności, jakiś rodzaj pewnego zranienia czy problemu, który w sobie noszą. Odsyłam do tej audycji, żeby zobaczyć, o czym rozmawialiśmy przez 2 godziny, bo nie będę tego streszczał w tej chwili. Natomiast jest pewien rodzaj skazy, który tę samotność powoduje. Skazy życiowej, skazy psychologicznej, osobowościowej. Być może jest tak, że wiele osób, które bardzo chcą stworzyć relacje, a mają nieprzepracowany gen samotności, który nie za bardzo pozwala im na zbudowanie dobrej relacji, powoduje to, iż właśnie w pewnym momencie, mimo iż chcą zbudować relacje, związek do grobowej deski, to niestety przychodzi moment, że to się nie udaje. Ale wtedy już jest dosyć późno na to, żeby taką decyzję podjąć o rozstaniu bezkosztowo, bo jest to rodzina, w której są już dzieci i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Nie chcę mówić, że to jest jedyny powód, ten gen samotności, do którego nawiązałem na początku, ale kto wie, czy nie dominujący. Nie chcę stawiać takiej tezy na pewno. Być może jest tutaj wiele innych okoliczności. Dość powiedzieć, że przychodzi taka chwila w życiu wielu rodzin, niestety zbyt wielu, że dzieci są świadkami rozstania rodziców. Jak przeprowadzono badania w Norwegii, otóż wiele z dzieci, które pochodzą z rozbitych rodzin, ma bardzo poważne problemy psychologiczne. W Norwegii rozpoczęto wiele lat temu kampanię antyrozwodową, która spowodowała, że rzeczywiście ta kampania społeczna miała wpływ na to, że tych rozwodów jest zdecydowanie mniej. ale bez względu na to, jak dużo jest tych rozwodów, a powiedziałbym, że zawsze za dużo, to dla dzieci znaczy to dużo więcej niż rozstanie dla rodziców, bo dla dzieci cały świat, który jest oparty na rodzicach, po prostu się rozsypuje. Rodzice są gwarantami bezpieczeństwa. Cały świat mniej więcej do wieku 12-13 lat jest zbudowany na osobach mamy i taty i właściwie to oni są wręcz zobowiązani do tego, żeby to poczucie bezpieczeństwa dziecku zapewniać. I nawet jeżeli zdarza się, że rodzice w jakiś sposób próbują zbudować taką przestrzeń po rozstaniu, która dziecku ma pokazać, że już ktoś z nami nie mieszka, mama albo tata, najczęściej tata, no to jednak rodzice kochają dziecko. Ale dzieci mają niestety taki mechanizm, który bardzo często psychologowie wskazują jako pierwszą i często bardzo poważną w skutkach konsekwencje rozstania rodziców. Mianowicie dzieci zaczynają się obwiniać. Obwiniać za to, że rodzice się rozstali i wymyślają scenariusze, w których dzieci mają miejsce no dosyć takie przyczynotwórcze. Więc chcemy dzisiaj rozmawiać o tym, żeby pokazać, co się dzieje z dzieckiem, kiedy rodzice się rozstają.
Przepraszam, to jedno zdanie wrzucę, takie uzupełniające, Pawełku, o tej Norwegii, na czym polega ten ich program antyrozwodowy, bo to jest bardzo istotne, bo to nie jest tak, że jest utrudniony rozwód w jakiś sposób, tylko refinansowane są mediacje, refinansowane są terapie małżeńskie, refinansowane są terapie indywidualne. Chodzi o to, żeby człowiek mógł się odbudować, nie zastanawiając się nad tym, czy lepiej zaoszczędzić pieniądze, czy lepiej popracować nad związkiem. I to jest istotne.
Tak,
wydaje mi się,
do tego. Między innymi, oprócz tego, no, bardzo szeroko zakrojona kampania społeczna, która naświetlała to, że są takie możliwości. No tutaj mówiłem, że jasno skrótowo, bardzo dziękuję, że to uzupełniłeś, bo to są bardzo istotne kwestie.
W tym wszystkim tak naprawdę bardzo ważne jest to, że kiedy w tej przestrzeni publicznej wskazuje się na to, że ludzie takie decyzje podejmują czasami być może pochopnie, być może nie radzą sobie, bo są na przykład niedojrzali, bo tak jak powiedziałeś, Pawle, mają nieprzepracowany ten gen samotności, bo może warto najpierw spróbować coś z tym zrobić. No, jak się nie uda, to będzie jakaś ostateczność, to rozstanie, ale żeby nie robić tego za
tutaj, by nie decydować. Słowo, ale bo ja też o tym dużo myślałem wcześniej, że to jest taki moment, w którym człowiek nie widzi wyjścia innego. Nie ma już rozwiązania. Po prostu skończyło się i muszę to zamknąć. Natomiast wtedy warto poszukać jakiejś pomocy na zewnątrz. Niekoniecznie nawet to musi być jakiś profesjonalista. To może być ktoś po prostu niezaangażowany w tą sytuację emocjonalnie, bo to, że ty nie widzisz wyjścia i że widzisz tylko to jedno wyjście jako rozwiązanie, czyli rozwód, to nie znaczy, że nie ma innego wyjścia. To tylko ty go nie widzisz teraz. W tej sytuacji, kiedy człowiek się zagotował, zakręcił, nie wiem, jakoś tam zafiksował, nie widzisz tego rozwiązania, ale to nieprawda, że go nie ma.
Bo to jest, wiesz, ważne, co mówisz, dlatego że w tej sytuacji łatwo sobie wyobrazić, że człowiek jest w takim stanie emocjonalnym. Można by to porównać do tego, że człowiek się topi tak naprawdę. Topi się we swoich własnych emocjach. Jak człowiek się topi, to on nie przyjmuje argumentów. To on po prostu jest w panice. On jest w rozpaczy. On po prostu nie widzi żadnych możliwości ratunku. I to rzeczywiście taka ofiarowana przez państwo, przez społeczeństwo, przez przyjaciół, przez kogokolwiek tak naprawdę może być bardzo ważna.
Tak.
Ale właśnie chciałabym też tutaj powiedzieć o tym, no dlaczego też dzisiaj o tym rozmawiamy. Ja mam teraz takie poczucie, że nie tylko jako mediatorzy no, pracujemy z parami szczęśliwie, kiedy to są pary, kiedy one dochodzą do jakiegoś porozumienia, kiedy budują związek, no ale również pracujemy z parami, które postanowiły się rozstać.
I też jest kiedy potrafią rozstać się w zgodzie, kiedy najważniejsze w momencie rozwodu staje się stworzenie nowego świata dla dziecka.
Tak. Kiedy potrafią tak naprawdę z naszą pomocą szukać metod pomocy tym dzieciom. Kiedy przestają się fiksować na swojej krzywdzie. Kiedy wreszcie stwierdzają, że jeżeli im nie wyszło, to nie znaczy, że mają w jakiś sposób skrzywdzić swoje dzieci. Oni muszą coś zrobić, żeby tym dzieciom w jakiś sposób pomóc. Bo tak jak mówiłeś, Paweł, naprawdę bezradne. To one są ofiarami tak naprawdę.
To się dzieje nad ich głową.
To się dzieje nad ich głową. One tracą poczucie bezpieczeństwa. Dla nich to jest po prostu koniec świata często. I chcę o tym powiedzieć, dlatego że coraz częściej też widzę to z tej drugiej strony, czyli dzieci, z którymi pracuję, mówią o tym, że się rodzice rozwodzą. I widzę, w jaki sposób wpływa to na te dzieci, w jaki sposób te dzieci się zachowują, jak zmienia się ich zachowanie w szkole, jak mają problemy z nauką, jak mają problemy z koncentracją uwagi. Są albo przygnębione, albo stają się agresywne. Jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne dla tych dzieci i myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu o tym tak w przestrzeni publicznej mówić, bo najgorsze dla nas jest chyba to, kiedy przychodzą do nas ludzie, którzy przede wszystkim widzą tylko swoją krzywdę. Ja nie umniejszam temu, że czasami ludzie naprawdę w związkach są mocno poranieni. Ale w tej sytuacji nie potrafią powiedzieć, my jesteśmy dorośli, my jesteśmy dojrzali i my sobie jakoś poradzimy, pójść po pomoc do psychiatry, do psychologa, do terapeuty,
do mediatora.
Mogą wszędzie poszukać tej pomocy, natomiast pomóżmy naszym dzieciom. I tutaj no, najtrudniejsze tak naprawdę to mamy takie sytuacje, kiedy ludzie w ogóle nie chcą przyjąć do wiadomości, że jest problem dzieci.
I bardzo trudno jest im wytłumaczyć. Ja pamiętam wiele takich rozmów, kiedy próbujemy im to wyjaśnić. Wy jesteście dorośli, podjęliście decyzję o rozstaniu. Czy ty podjąłeś, czy ty podjęłaś, czy oboje podjęliście i już. Przestańcie się naparzać, przestańcie się kłócić o to, przestańcie sobie udowadniać, kto lepszy, kto gorszy. Skoro już podjęliście taką decyzję, to tego się trzymajcie, tak? I to jakby okej. Bo tutaj nie chodzi o to teraz, bo to nie jest czas na walkę, tak? Już skoro już ta decyzja zapadła, to już nie jest czas na walkę. Teraz chodzi tylko o poukładania dzieciom świata od nowa. Tak jak teraz to będzie wyglądało. Razem w miarę możliwości, bo oczywiście dzieci są w różnym wieku, to jest różne okoliczności są, jeśli to możliwe, to jakoś razem z dziećmi. Ale najpierw sami rodzice muszą to ułożyć. Najpierw sami muszą zacząć rozmawiać, nie jak mąż z żoną, tylko jak ojciec z matką.
Tak, bo to jest
to jest najtrudniejsze, tak. co mają do zrobienia, to uwolnienie się od roli męża, żony i wejście w tą rolę ojciec-matka. Bo ojcem i matką, nawet jeżeli sąd zadecyduje inaczej, ograniczy komuś prawa rodzicielskie, to ojcem i matką będą zawsze, do końca życia, będą rodzicami dziecka.
My czasami robimy też taki zabieg właśnie, żeby wyjaśnić tym ludziom, że oni, że tak naprawdę w jakimś sensie oni są na siebie skazani już do końca życia, jeżeli mają wspólne dzieci, bo oni w jakiś sposób tworzą rodzinę. I na przykład to, że będą kiedyś dziadkami, że to jest po prostu nieuchronna kolej rzeczy. I jeżeli będą, nie zaprzestaną tej swojej walki, to postawią w bardzo trudnej sytuacji swoje dzieci, swoje wnuki. To są sytuacje strasznie niezręczne. Nie wolno nam po prostu tego robić. Te dzieci mają jedną matkę, która jest najlepszą, mają. I mają jednego ojca, który jest najlepszym ojcem, jakiego mają.
Tu postawmy kropkę. Tak gwoli wprowadzenia ta pierwsza część, bo już za chwilę będziemy bardziej konkretnie dyskutować nad sposobami opieki nad dzieckiem i zarządzania jego kryzysową sytuacją przez rodziców, bo trzeba to tak nazwać. Ona jest spowodowana przez rodziców i rodzice powinni ją rozwiązać, bo bez względu na to, ile mają lat dzieci, czy są małoletnie, czy już są nastolatkami, czy mają już prawie lat 18, to tak samo ciężko będą to przeżywać, oczywiście na swój sposób. Niemniej do rodziców należy, jako ich rodzicieli, ich opiekunów, to, żeby dzieci, nawet w miarę dojrzałe, poradziły sobie z tym, co na nie spada, bo poziom niepewności, lęku, obaw na pewno je przerasta. Nastolatkowie też mają swoje obawy i lęki wynikające z wieku, już samo to dla nich często jest za dużo. A jeżeli dojdzie jeszcze problem rozstania rodziców, to nie ma się co dziwić, że lawinowo rośnie liczba samobójstw, niestety, młodych ludzi, nastolatków właśnie, no i też lawinowo rośnie liczba pacjentów, przychodni psychiatrycznych dla młodzieży, a których, jak się okazuje, jest ciągle za mało. Proszę Państwa, za chwilę ciąg dalszy programu. Dzisiaj w cyklu Bo tak nas wychowano, moi rodzice rozstają się. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście dzisiejszego programu, współtwórcy cyklu. Wracamy za chwilkę. Przypominam, na Facebooku forum wymiany myśli pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszamy.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Simple song that I made for you on my own. Nocne Światła.
W Nocnych Światłach dzisiaj cykl comiesięczny, bo tak nas wychowano. A w nim moi rodzice rozstają się. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście dzisiejszego programu, współtwórcy cyklu. Na Facebooku pod pierwszym postem od góry na profilu Radio Plus jest miejsce na Państwa komentarze. Czytam tutaj to, co napisał do nas Damian. Bardzo ważny temat, mówię to jako nauczyciel. Podczas swojej pracy miałem już przypadki, kiedy rodzice, którzy rozwodzili się, nie dostrzegali wpływu rozwodu na swoje dzieci. Później okazywało się, że dziecko radosne, dobrze funkcjonujące w szkole, zmieniało się nie do poznania. Stawało się apatyczne, nerwowe lub wycofane. Kiedy dowiadywałem się od któregoś z rodziców, że są w trakcie procesu rozwodowego, wszystko stawało się jasne. To rozwód był przyczyną całkowitej zmiany zachowania tych dzieci. Rodzice byli zaskoczeni, bo myśleli, że rozwód dotyczy tylko ich. Bardzo dziękujemy, panie Damianie, za te słowa, bo one podkreślają tylko to, co już tutaj powiedzieliśmy w ciągu tych kilkunastu minut od początku programu. No, z pana widzenia, z pana doświadczenia jako praktyka, to szczególnie cenne świadectwo. W związku z tym, proszę państwa, no, trzeba podkreślić, że rozmawiamy dzisiaj o rzeczy hiperważnej i hipertrudnej, bo bez względu na to, jak rodzice radzą sobie ze swoim życiem, a przychodzi moment, że skoro się rozstają, to znaczy, że sobie z nim nie radzą sobie z utrzymaniem i budowaniem relacji, co jest pracą na całe życie, no to jednak, jak tutaj też z waszego doświadczenia, Beato i Bogdanie, mówiliście, no po prostu zapominają o tym, że najbardziej, albo w ogóle tego nie zauważają, co jest najgorsze, że najbardziej cierpi na tym dziecko. Więc nieważne, ile dziecko ma lat, czy ma 3, 2, 5, 12 czy 18, zawsze ciężko przechodzą to rozstanie. No i co wtedy robić? No tutaj przejdźmy już do konkretów.
Mhm. Zawsze powiem tak, cenię sobie rodziców, którzy kiedy przychodzą na mediację, mówią, kiedy mamy powiedzieć o tym dzieciom, jak mamy
w jaki
o tym,
sposób,
w jaki nie? sposób mamy powiedzieć, jakich słów użyć. I to jest bardzo odpowiedzialne, kiedy oni zaczynają się zastanawiać razem z nami, najpierw rozmawiając o tym dziecku, jakie jest to dziecko, ile ma lat, w jaki sposób mu to powiedzieć, kiedy mu to powiedzieć.
Co on może wiedzieć, a czego nie wie.
A czego lepiej, żeby nie wiedział póki co, bo dziecko...
Nie, chodzi mi o to...
Również.
Też.
Bo też dziecko nie musi znać takich szczegółów, na przykład, że tatuś zdradził mamusię, albo że przyczyną na przykład są jakieś, nie wiem, problemy jakiegoś uzależnienia, albo, nie wiem, choroby psychicznej, no różne rzeczy takie, przed którymi tak naprawdę znaczy chodzi o to, że po prostu dziecko nie jest dorosłe. Z dzieckiem trzeba rozmawiać no też w taki sposób, żeby je uspokoić, ale jednak niekoniecznie trzeba we wszystkie szczegóły dziecko wtajemniczać. Naszym powiernikiem, dziecko nie jest naszą przyjaciółką, nie powinniśmy wypłakiwać się dziecku, że ten okrutny ojciec poszedł i mnie zdradził z tą flądrą, i nie wiem, opisywać ją i jakichś szczegółów, że tak powiem, całej historii opowiadać.
Myślę, że też bardzo złą robotę mogą robić takie zdania szeptane dziecku do ucha. Już nie masz tatusia, widzisz, zostawił nas, poszedł sobie. No drań, tak. Prawda? Już nie masz tatusia, tak. Nie masz.
Albo jeszcze jedna taka rzecz, na którą nie zwracają uwagi. Nie zwracają uwagi często rodzice, że mówią takie rzeczy w obecności dzieci do innych ludzi. Czyli na przykład nie zwracają na to uwagi, że kiedy przyszła na przykład przyjaciółka i matka jej się zwierza, to dziecko tego słucha. Bo ono, kiedy na przykład nawet jest w pokoju obok, kiedy słyszy, że jest temat, który jest w jakiś sposób ważny, mama jest zapłakana, wzburzona, to ono po prostu nasłuchuje. Będzie to robiło, bo ono chce wiedzieć, prawda? I teraz chodzi o to, że to są rzeczy, które tematy, które obciążają nasze dzieci. I to ważne jest, żeby po prostu gdzieś no, zachować się jak człowiek dorosły. I wracając do tych rodziców, którzy zastanawiają się, w jaki sposób powiedzieć o tym dzieciom, zawsze mówimy o tym, że bardzo ważne jest to, żeby po pierwsze uzgodnili, co mówią, a po drugie, żeby powiedzieli to dziecku spokojnie i żeby zrobili to razem. Bo to jest wtedy no takie poczucie jednak, że jest bezpiecznie. Powiedzenie dziecku również, w jaki sposób zmieni się jego życie, bo ta sytuacja zawsze w jakiś
oczywiście
sposób...
Oczywiście adekwatnie do jego wieku.
Tak, adekwatnie do jego wieku. Ale to, żeby rodzice zanim powiedzą dziecku, w jaki sposób się zmieni jego życie, to żeby mieli to uzgodnione. Bo jak już tutaj mówiliśmy, kiedy dziecko nie ma poczucia bezpieczeństwa, to najgorszą rzeczą byłoby obiecywanie mu gruszek na wierzbie. Czegoś, co się nie stanie. Czegoś, co się nie spełni. Bo rodzice czasami, tak jak my tutaj rozmawiamy z nimi i ustalamy zasady opieki nad dziećmi, to zawsze najbardziej zależy nam na tym, żeby to było prawdziwe, żeby to było realne. Czyli teraz człowieku, czy ty naprawdę chcesz tyle, czy ty dasz radę tyle, bo jeżeli się że będziesz we wtorki odbierał dziecko z przedszkola czy ze szkoły i będziesz się nim zajmował i odrabiał z nim na przykład lekcje, to musisz to robić. Bo to dziecko musi wiedzieć, że można na tobie polegać, że ty nie jesteś człowiekiem, który jutro się znudzi i zniknie na przykład z jego życia.
Niestety tutaj wiele sytuacji widzieliśmy takich, gdzie jeden z małżonków, zazwyczaj tata, no bo dziecko jest przy mamie, a tata ma płacić alimenty na dziecko i zajmować się dzieckiem. Tata bierze na siebie bardzo dużo tych kontaktów z dzieckiem, bo walczy o wysokość alimentów, żeby były jak najniższe. Więc na przykład pamiętam takiego gościa, który tłumaczył, że będzie tam codziennie dziecko odbierał ze szkoły i będzie się nim zajmował, ale przecież pan pracuje na 3 czy tam 4 zmiany, już nie pamiętam, w systemie zmianowym pracował, więc to jest niemożliwe. Tak, ale on się będzie starał, on się będzie zamieniał. Wszystko po to, żeby płacić jak najniższe alimenty. I to są nierealne często rzeczy. My na to zwracamy uwagę, kiedy pracujemy z takim małżeństwem, czy z takimi rodzicami, że to tak nie działa, że to jest nierealne. Bo przecież każdy normalnie myślący sędzia, który zerknie na to, będzie od razu wiedział, że to jest lipa. No więc po co to tworzyć? Mhm.
Bardzo ważne jest też to, żeby rodzice uzgodnili takie zasady, o których zawsze tutaj mówimy rodzicom. Nie wolno mówić źle o drugim rodzicu.
O tak, to jest bardzo ważne.
Nie wolno dziecku takich komunikatów sprzedawać, wygłaszać, ale również nie można pozwalać osobom trzecim, żeby mówiły do dziecka źle, czyli babcia, przyjaciółka, siostra i tak dalej, ciocia jakaś. Po prostu dziecko ma prawo do tego, żeby kochać matkę i kochać ojca. I jest to bardzo raniące. Tu jest ten problem tak naprawdę, kiedy rodzice zaczynają mówić źle o drugim rodzicu, w dziecku rodzi się taki konflikt lojalnościowy. Taki konflikt, czy ja jestem w porządku wobec mamy, wobec taty. Rodzice często stawiają dziecko w takiej sytuacji wyboru. Kogo bardziej kochasz? Zaczynają rywalizować nagle o uczucia dziecka. O to, kto jest lepszym rodzicem. O to, z kim dziecko bardziej woli przebywać. To taka wojna, którą ludzie toczą między sobą szukają sojuszników. I szukają sojuszników również niestety czasami w swoich dzieciach. To jest po prostu nie do przyjęcia. Absolutnie. Dziecko też ma taki problem lojalnościowy. Ono też się boi tak naprawdę odrzucenia przez jednego z rodziców. Bo też zobaczmy sobie taką sytuację, że teraz jeden z rodziców no jakoś tak wyprowadza się z domu. Dla dziecka w jego przekonaniu on tak znika tak naprawdę troszeczkę z jego życia. Dziecko boi się, że nie wiem, tatuś na przykład, który się wyprowadził, nie kochać. To też są takie sytuacje, kiedy no, zdarzają się, że tatuś czy mamusia zaczynają wchodzić w nowe związki, mieć nowe rodziny. Kiedy rodzą się na przykład dzieci z tych związków, to są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno skomplikowane sytuacje i myślę sobie, że najważniejsze jest to tak naprawdę, że często ludzie działają bardzo mocno impulsywnie, że jakby gdzieś, kiedy nie udała im się ta relacja, zamiast najpierw zabezpieczyć dzieci, ułożyć swoje życie, ustabilizować, i tą relację nową, ułożyć po nowemu tą relację, ten związek tych ludzi, którzy są teraz już tylko ojcem i matką, zaczynają nowe relacje, mm-hmm. prawda? No. Kiedy jeszcze tak naprawdę na gruzach tego, co było. I to dziecko samo na tych gruzach tak naprawdę zostaje, kiedy to jest nieułożone.
Często ta sytuacja też wygląda tak, że rodzice starają się ukarać nawzajem, na przykład ograniczeniem dostępu do dziecka. I nie rozumieją, że karzą nie tego drugiego rodzica, tylko dziecko. Że to jedna z najgorszych głupot, jakie w życiu widziałem, to właśnie takich błędów popełnianych przez rodziców, to kiedy próbują drugiemu ograniczyć te prawa. Kiedy na przykład pamiętam taką rodzinę, gdzie się ludzie rozstawali i matka chciała razem ze swoją matką, czyli z teściową mężczyzny, obrzydzić mu przychodzenie do domu, żeby on nie przychodził do tych dzieci, odbierać dzieci, więc kiedy on przychodził, to one mu tam bluzgały, wyzywały go, jakieś do dzieci jakieś potworne, no i on przestał przychodzić, no bo chciał dzieciom oszczędzić tej sytuacji. Tylko jak przestał przychodzić i ten kontakt z dziećmi zaczynał się rozjeżdżać, poznał inną kobietę, dziecko się pojawiło w tym ich związku i te dzieci z pierwszego małżeństwa no jakby naturalnie poszły w odstawkę, ponieważ on nie miał do nich dostępu. Nie dlatego, że nie chciał, tylko dlatego, że mu go utrudniono. A przecież dziecko ma prawo do matki, ma prawo do ojca. Zawsze mówię, kobieto, to jest ojciec twoich dzieci. Albo mężczyzno, to jest matka twoich dzieci. Nie ma tego rodzaju wojny nad jego głową. Bo to jest trochę tak, jakby jakiś mały kraj, powiedzmy Polska, znalazła się pomiędzy Rosją i Niemcami, które toczą wojnę. I właściwie my Bogu ducha winni, ani po jednej, ani po drugiej stronie możemy nie być, ale tak naprawdę to nas rozjadą.
Wiecie co, ja myślę sobie, że tutaj to też jest kwestia taka, że tutaj też często odwołujemy się też do takiej zwykłej ludzkiej przyzwoitości, bo zakładamy, że tych ludzi coś połączyło, że przeżyli ze sobą piękne chwile, że oboje gdzieś jakoś zranili się w tym związku. To jest bardzo trudne, żeby dochodzić, to sąd robi, że dochodzi tak naprawdę, czyja to była wina. Natomiast tak naprawdę, co było pierwsze, jajko czy kura i dlaczego tak się zdarzyło, przyczyn jest bardzo wiele. I to naprawdę, to nie chodzi o winę. Chodzi tak naprawdę o taki szacunek do drugiego człowieka. Jeżeli jest związek, z którego są zrodzone dzieci, to właśnie można mieć szacunek i taką wdzięczność do tego, choćby za to życie, choćby za to, że dzięki tobie mam takie wspaniałe dzieci. Choćby to, że to nas łączy, że to dziecko zawsze będzie nasze i zawsze nasze myśli gdzieś będą ku niemu biegły. Więc myślę sobie, że skoro możemy się przyjaźnić, kolegować, znać z różnymi ludźmi, którzy w życiu prawdą jest, że może nie wyrządzili nam krzywdy, prawda? Ale też nic im nie zawdzięczamy, więc może można po prostu tutaj przekroczyć samego siebie. Myślę sobie, że to też jest kwestia tak naprawdę pewnej takiej filozofii życia, troszeczkę takiego też odpuszczania, takiego mówienia sobie, wybaczania też tak naprawdę. Żeby gdzieś też tutaj podejść do tego w taki sposób, który gdzieś jest bardzo uwalniający, bo też warto jest sobie zobaczyć, że życie w takim gniewie ciągłym, takim zacieszczewieniu, no to jest po prostu piekło dla człowieka, który w tym żyje.
Całkiem niedawno mieliśmy taką rozmowę z ludźmi w sytuacji przed rozprawą rozwodową, jeszcze przed tą rozprawą mieli ustalać różne rzeczy. I okazało się, że pan postawił ich przed takim wyborem, czy chcecie mieszkać z mamusią, czy chcecie mieszkać z tatusiem. Bo tatuś to dużo pracuje i go nie ma w domu, więc będziecie mogli sobie grać na komputerze, będziecie mogli robić co chcecie i nikt was nie będzie gonił do nauki. Argument tatusia. No szczerze powiedziawszy, to pierwszą rzeczą, jaką sąd powinien zrobić, to odebrać mu prawa rodzicielskie w takiej sytuacji. Tylko za to jedno zdanie, które wypowiedział.
No i słusznie.
To jest po prostu dramat, bo ludzie zapominają o tym, że tutaj nie chodzi o twoją wygodę.
Samopoczucie.
Ani o dobre samopoczucie. Ani o to, żeby sobie udowodnić, że jestem dobrym tatusiem czy dobrą mamusią. To już nie ma takiego znaczenia. Teraz walka toczy się o dobro dziecka. I dobro dziecka jest tutaj na pierwszym planie.
Tomasz do nas napisał na Facebooku. Sam pochodzę z takiej sytuacji. To, co mogę powiedzieć teraz po wielu latach, tego, czego mi zabrakło, to poczucia miłości rozwiedzionych rodziców. Dziękujemy, panie Tomaszu, za to świadectwo. Trudne to słowa, dlatego, co podkreślamy, no ważne jest takie wytworzenie w dziecku poczucia, że ono jest nadal dla swoich rodziców najważniejsze i może mieć taką możliwość kontaktowania się z każdym z nich, by nie czuło się w tym ograniczone, że żeby dziecko miało przekonanie, że sprawa relacji z rodzicami jest zupełnie odmienną przestrzenią niż te problemy małżeńskie, z którymi się borykają rodzice. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano, moi rodzice rozstają się. Goście Nocnych Świateł, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, współtwórcy cyklu. Państwo, jak zawsze, macie swoje miejsce na Facebooku, tam jest forum wymiany myśli, profil Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry, tam zapraszamy do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, do zadawania również pytań.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
Comiesięczny cykl, bo tak nas wychowano dzisiaj w Nocnych Światłach. Audycję zatytułowaliśmy Moi rodzice rozstają się. Gośćmi tego wydania są współtwórcy cyklu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku przypominam miejsce na Państwa komentarze, pytania, wątki, myśli. Sławomir pisze do nas tak. Mam to za sobą i dla dobra dzieci oboje mieliśmy myślenie, że właśnie dla ich dobra nie będziemy się boksować i tłumaczyliśmy dzieciom, że nie możemy z sobą mieszkać, ale nadal będziemy rodzicami. Pomogło to bardzo, dzieci były ze mną co weekend od piątku do niedzieli, a nawet wspólnie chodziliśmy z dziećmi do restauracji na zmianę, na zebrania szkolne i tak dalej. Z sądu miałem postępowanie, że dzieci mogą mieć ze mną kontakt, kiedy im się podoba, ja mogę mieć kontakt nieograniczony i że wszystkie decyzje dotyczące dzieci podejmować będziemy wspólnie.
No właśnie.
No brawo, no po prostu wzorcowy rodzic po rozwodzie.
Tak, tak.
Można by powiedzieć.
Rodzic, który mówi i moje dzieci są dla mnie ważne.
Tak jest.
Właśnie najbardziej ujęło mnie to, co napisał pan o tym, że nawet chodzimy razem do restauracji. Czyli pokazanie dzieciom, że my możemy mieć ze sobą wspólnie czas również. Że możemy pójść na spacer, gdzieś się spotkać, pójść do restauracji, że możemy razem spędzić urodziny dziecka. Nie pogryziemy się na tych urodzinach. Że możemy na przykład, kiedy przychodzi rodzic do odebrać dzieci, to możemy usiąść i napić się kawy albo herbaty. Że możemy chwilę porozmawiać, zapytać co u ciebie, żeby też dzieci zobaczyły, że to nie jest taka sytuacja, że na przykład wystawia się dziecko za próg. Bez
tak,
słowa.
Masz, bierz.
Jak walizkę. I na przykład z jakimś nieprzyjemnym komentarzem. Trzeba by zastanowić się, co czuje to dziecko. Co ono ma sobie z tym tak naprawdę zrobić.
No właśnie, prawda? Co czuje? To jest bardzo, bardzo istotne, bo tutaj Damian pisze na Facebooku jeszcze tak. Co do sytuacji dzieci, których rodzice są w trakcie rozwodu, to spotkałem się z takim porównaniem, że rozwód dla dziecka i emocje, które mu wtedy towarzyszą, są porównywalne do tych, które towarzyszą śmierci bliskiej osoby. Rzeczywiście, kolejną rzeczą w związku z tym, i to bardzo dobrze, że pan to napisał, bo to jest niejako podprowadzenie pod to, co chcemy teraz przedyskutować, mianowicie to, że dziecko po prostu musi mieć czas, by odreagować taką całą sytuację, bo dorosły sobie znajdzie w jakiś sposób, może nie każdy dorosły i nie bardzo to będzie udatny sposób, natomiast dziecko nie potrafi jeszcze pracować ze swoimi emocjami. Często to one są dla niego za trudne, nie rozumieją, co się z nimi dzieje, nie rozumieją sytuacji rodziców, nie rozumieją tego, co same czują, dlaczego są agresywne, dlaczego są smutne, dlaczego może czują się tak dziwnie, może nie wiedzą, że mają depresję nawet. Po prostu jest im źle. Jest im źle i nie potrafią sobie z tym poradzić. Reakcje mogą być bardzo różne w zależności od wieku i płci. Natomiast no, tutaj pewnie większą wiedzę mają nasi fachowcy, także wam oddaję głos.
Najważniejsze jest tak naprawdę, żeby być przy dziecku i żeby z nim rozmawiać. Żeby też reagować i mieć świadomość, że dziecko może zareagować bardzo różnie. Że ta reakcja na informację, że rodzice się rozstają, może wydawać nam się zupełnie spokojną reakcją, a pewne skutki jej mogą być odroczone. Naprawdę zacząć popadać w jakąś melancholię albo być agresywne po miesiącu na przykład.
Bo na najzwyczajniej w świecie może boi się zareagować.
Tak, że ono po prostu zamroziło się w tym momencie, że po prostu przeraziło się.
Nie wie, co ma coś z tym zrobić.
Tak, nie wiedziało też, co ma tak naprawdę powiedzieć, że gdzieś to też do niego zaczęło gdzieś w pewnym momencie docierać. Taka pewna wrażliwość na dziecko, ale też bardzo ważne jest to, żeby gdzieś rodzice byli spokojni i współpracowali, bo w takich sytuacjach rozwodowych okazuje się, że czasami na przykład rodzice chcą dziecku nadmiernie wynagrodzić, co się dzieje. Czyli gdzieś w pewnym momencie też mogą wylać dziecko z kąpielą, bo dziecko nadal potrzebuje zasad, nadal potrzebuje pewnego rytmu życia. To nie jest teraz tak, że teraz ja ci to wynagrodzę i teraz możesz robić, co chcesz, prawda? Teraz ja ci wynagrodzę, a ja ci jeszcze bardziej wynagrodzę, prawda? Bo gdzieś te dzieci też chodzi o to, żeby je wychowywać, a nie żeby je jakoś tam deprawować. I tutaj też ta rozmowa tych rodziców, pewne ustalenia, pewna taka wrażliwość na powinniśmy pójść gdzieś z dzieckiem, czy sami na przykład do psychologa, żeby na przykład dowiedzieć się, czy to jest normalne, czy nie, jak powinniśmy reagować, czy choćby takie wspólne przedyskutowanie, na co my się zgadzamy, prawda? Jak to ma wszystko wyglądać. Słuchajcie, to też bardzo ważne jest, żeby nie obciążać dziecka tajemnicą. Bardzo często też tak jest, że rodzice po pierwsze w ogóle na przykład krępują się tego, że się rozwodzą, więc na przykład mówią do dziecka, wiesz, nie mów nic w szkole, nie mów nic kolegom na przykład, że my się, no bo gdzieś powiedzmy mają jakiś taki problem, że czują się jakoś tam napiętnowani przez to, że gdzieś rozwodzą się. A drugą rzeczą jest to, że rodzice często obarczają dziecko tajemnicą, czyli na przykład nie mów mamusi, nie mów tatusiowi, że ktoś u mnie był, nie mów, że tam coś robiliśmy razem. I gdzieś to jest taka sytuacja takiego dziecko, kiedy staje się takim zakładnikiem, takim zakładnikiem pewnej tajemnicy, takim powiernikiem. Czyli to jest taki właśnie znowu konflikt lojalnościowy. Dziecko cały czas tylko zastanawia się nad tym, co mu wolno powiedzieć, a czego mu nie wolno powiedzieć. Tak samo w sytuacji, kiedy rodzic otwarcie okazuje niechęć do drugiego rodzica.
Ale poczekaj. Do tego, co powiedziałeś, tak? O tym konflikcie lojalnościowym, bo zdarza się, że dziecko, małe dziecko, powiedzmy, nie wiem, kilkuletnie, czy nawet jakoś tam 10-12-letnie, wygada się przed mamą.
Tak.
Na przykład o tacie, coś tam. I wtedy, no, to jest naturalne dla gada. Dziecko mówi emocjonalnie, dużo mówi czasami i coś chlapnie, tak? Ale wtedy, kiedy tak sobie chlapnie, staje się już absolutnie stronnikiem, ponieważ wystąpił przeciwko temu rodzicowi, mówiąc o nim coś tam, czyli w jego głowie on już jest skazany na kontakt z tym jednym rodzicem, z którym jest. A ten drugi, który mu powierzył tajemnicę, siłą rzeczy musi być wyparty, no bo ja wystąpiłem przeciwko niemu, więc on na pewno wystąpi przeciwko mnie.
Zdradziłem,
tak. No i to jest, proszę sobie wyobrazić, małe dziecko, które ma tego rodzaju, bo zdradził własnego rodzica.
Ważne jest też to, żeby uświadomić sobie, że często dzieci pod wpływem silnych emocji wchodzą w regres. Czyli tak naprawdę dzieci, które już, jeżeli mówimy o młodszych dzieciach, te dzieci, które już na przykład dawno nie sikały w majtki, zaczynają to robić, moczyć się na przykład w nocy, że dzieci, które były samodzielne, nagle stają się lękowe, nagle gdzieś okazuje się, że są jakby bardziej dziecinne, nie radzą sobie z pewnymi sytuacjami. I tutaj też trzeba po prostu mieć cierpliwość, bo przejście do takiego momentu akceptacji, tak jak dla nas dorosłych, jest bardzo trudne, bo przecież ci dorośli, zanim podjęli decyzję o rozstaniu, to minął pewien czas i kiedy już mówią, dobrze, to rozstajemy się, to już tak naprawdę ten moment takiej największej rozpaczy czy szarpania się mają za sobą. Natomiast przychodzi tak naprawdę ta sytuacja dopiero na to dziecko, bo chociaż ono jest świadkiem konfliktów, chociaż może często nawet słyszało, że rodzice w kłótni mówili o rozwodzie, to jednak potem się to nie działo. A tutaj jest taka informacja, że to się jednak stało. Ktoś się wyprowadza, my się wyprowadzamy, coś się dzieje. I tak naprawdę dla dziecka to jest dopiero wtedy ten moment takiego faktycznego zawalenia się jego świata. Poza tym dorośli, no to oni sobie zastanawiają się, wcześniej sobie to układają, gdzie będę mieszkać, gdzie będę pracować, jak będę żyć. Układają sobie swoje życie. Dla dziecka to wszystko nie jest oczywiste. Dziecko nagle dowiaduje się, że jego życie się zmienia. Czasem zmienia się diametralnie i ktoś mu życie urządza. Ktoś mu mówi, jak będzie.
No niemniej rodzice też w tej nowej sytuacji w jakiś sposób się urządzają i to dla nich też są koszty życiowe i często emocjonalne, bardzo duże. I w tej całej mozaice nowej układanki no, można zapomnieć o tym, że dziecko też ten proces adaptacji musi przejść i oczekuje więzi uczuciowej obojga rodziców, którzy skupiając się na swoich sprawach, mogą o tym zapomnieć. Po prostu. Warto o tym pamiętać i tutaj podkreślić właśnie to, że to jest bardzo krytyczny moment, w którym dziecko może przestać stać się najważniejsze w tej całej sytuacji. Paweł Pol pisze do nas na Facebooku. Bardzo dziękuję za poruszenie ważnego tematu. Z ważnych obserwacji i doświadczenia nasuwa mi się dość smutny wniosek. Kładziony jest dość duży nacisk na naukę różnego rodzaju zawodów, szkoły, studia, kursy. Zajmuje to lata i kończy się egzaminem nadającym uprawnienia do wykonywanej pracy. Natomiast nikt w zasadzie nie uczy, jak być mężem czy żoną. Są kursy przedmałżeńskie, ale coraz częściej wybierana jest opcja weekendowa, co kompletnie nie można nazwać jakąkolwiek nauką. Jeżeli człowiek nie wyniósł przykładu i tej nauki z własnego domu, to w zasadzie jest skazany na porażkę w tej kwestii. Kończy się zranieniami, rozczarowaniem, a w ostateczności może być także rozwodem. Bardzo ciężko jest przerwać ten łańcuch, który przechodzi na kolejne pokolenia. Dziękujemy panie Pawle. To rzeczywiście jest kolejny z, można powiedzieć, kamyczków ludzi do ogródka osób, które podejmują pochopnie decyzje o związku, nie zdając sobie sprawy, jakie mają ciężary w sobie, nieprzepracowane i na zasadzie hura optymizmu i tylko i wyłącznie takich rozkwitłych uczuć gwałtownych, które są li tylko zakochaniem, a nie miłością, czyli ukierunkowaniem na drugą osobę i na budowanie relacji, no to może się źle skończyć. Tak, to prawda. Mówiliśmy o tym na samym początku dzisiejszego programu, aczkolwiek teraz skupiamy się na dzieciach. No a dzieci stają wobec sytuacji, którą tutaj opisuje tak bardzo plastycznie pan Wincenty. W chwili słuchania państwa wypowiedzi o skutkach rozstania ojca i matki na dzieci przypomniały mi się polinezyjskie łodzie z pływakami albo połączone czymś w rodzaju pokładu. Łodzie mogą płynąć samodzielnie, ale są wtedy mniej stabilne, nie da się postawić żagla, a rozprostowanie nóg to tylko na lądzie. Rzeczywiście, jeżeli już ojciec i matka, mężczyzna, kobieta połączą się w związek i tworzą tę rodzinę, no nie da się ukryć, że można o tym mówić tak trywialnie, że jest to podstawowa komórka społeczna, ale jest to coś dużo więcej. Relacja mężczyzny i kobiety tworzącego rodzinę to jest coś naprawdę bardzo ważnego. No dość powiedzieć, że jeżeli dziecko przeżywa to w tak ciężki sposób, jak tutaj opisał to chociażby pan Damian, że są to uczucia porównywalne do śmierci bliskiej osoby, no to widać, jak bardzo ważna jest rodzina, jak bardzo ważne jest to, co się w niej dzieje. Jeżeli ona się rozpada, no to wtedy bywa faktycznie no, dramat dla dziecka, o czym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach, a już najgorszym głupstwem, jak tutaj już padło, jakie mogą popełnić rodzice, gdy rozstają się w kłótni, a nie w zgodzie i włączają w te konflikty swoje dzieci.
Wiesz, Pawle, to też jest ciekawe dosyć, że co prawda my pracujemy z parami głównie, które albo chcą ze sobą zostać, albo się rozstają, ale kilkakrotnie zdarzyły nam się też tak zwane rodziny patchworkowe. I w tych rozmowach indywidualnych wiele razy słyszeliśmy, że kobieta czy mężczyzna mówią, to było niemądre, że ja zrezygnowałam z tego pierwszego związku. Czyli gdzieś widzą sobie, że to wcale nie jest tak, że teraz no tu mi się nie układa, to teraz znowu znajdę jakąś wspaniałą, romantyczną miłość, bo kiedy sami jesteśmy ze sobą niepoukładani, to w żadnym związku nam tak naprawdę nie wyjdzie i się nie uda. I problemy tak naprawdę są często zupełnie dokładnie te same, plus tak naprawdę jest ich jeszcze więcej, bo kiedy to się robi rodzina patchworkowa, kiedy mamy dzieci moje, twoje i nasze wspólne, to tak naprawdę tych jeszcze więcej. No, to było dla mnie takie niezwykłe, kiedy ludzie oczywiście nie mówili tego publicznie, mówili to tylko nam, że tak naprawdę ich życie byłoby dużo prostsze, gdyby zbyt pochopnie nie podjęli tej decyzji, gdyby nie rozstali się, mieliby dużo prostsze, spokojniejsze życie.
No bo trzeba sobie, bo to, przepraszam, to może trochę nie na temat jest, ale trzeba sobie uświadomić, że to małżeństwo, które nam zostało, że tak powiem, dane, czy sami sobie je stworzyliśmy, ma taką, jak to powiedzieć, no, taki imperatyw, że będzie trwać do końca życia. Nie dlatego, że to jest jakieś więzienie, czy nie wiem, tylko masz czas na stworzenie, naprawienie, nie wiem, na tworzenie tego małżeństwa takiego, jakie chcesz, do końca życia. Nie musisz się dzisiaj spieszyć. To, że dzisiaj, nie wiem, źle się czujesz, albo ktoś ci się nie podoba, czy źle o nim myślisz, no to dzisiaj tak jest. Ale masz jeszcze ileś tam lat na to, żeby to zmienić. Jeżeli teraz przy każdej tego rodzaju okazji będziemy mówili, nie, no tak się nie udało, no to trudno, już się odkochałem, było fajnie, ale no to wchodzimy potem w następne związki, następne i ta sytuacja się powtarza. I takim ekstremalnym chyba przypadkiem to było to, kiedy były małżeństwa dwa, które miały, oboje małżeństwa miały po dwoje dzieci. Małżeństwa się rozpadły i każdy z tych, tu się dwoje ludzi pobrało, a tych dwóch, dwoje pozostałych też się z kimś tam pobrali. I w każdym z tych małżeństw znowu było po dwoje dzieci. I teraz proszę sobie wyobrazić opiekę nad tymi dziećmi. W jaki sposób można dać tym dzieciom poczucie, że jesteś dla kogoś ważny, kiedy nie rozmawiacie ze sobą, kiedy jesteś, a tych dzieci już jest całe stado i one są porozsiewane po różnych domach. I w końcu nie wiesz, które są twoje, które nie twoje, już wszystko się może, po prostu wszystko się może pokiełbasić.
Tak, ja pamiętam kiedyś rozmowę z takimi dziećmi, które tłumaczyły nam, że z tym dzieckiem to oni są spokrewnieni, to jest moja siostra przyrodnia na przykład, a tutaj to jest, to z tym nie jestem dzieckiem spokrewnionym. Tak,
cała te zależności takie po prostu. Tak. Bo to, i to dziecko, to, że dziecko musi to dźwigać, a to jest zbrodnia.
Tak, a to jest dziecko mojego.
Krótką przerwę zrobimy, bo półmetek Nocnych Świateł właśnie minął. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano, moi rodzice rozstają się. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, są gośćmi programu z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Za chwilkę wracamy do Państwa po piosence i przypominam o Facebooku. Tam miło nam będzie czytać Państwa refleksje, komentarze, pytania na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Nocne światła.
Od prawie 6 minut jest piątek, 21 stycznia. Nocne światła trwają już od godziny. Dzisiaj w cyklu, bo tak nas wychowano, moi rodzice rozstają się. O tym rozmawiamy ze współtwórcami cyklu, Beatą i Bogdanem Janowskimi, gośćmi dzisiejszego wydania, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Zapraszamy też Państwa na Facebook do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, do zadawania pytań. Tam jest miejsce, gdzie zawsze, czyli na Facebooku pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Widzę, że tutaj Państwo wpisujecie kolejne myśli, za chwilkę będziemy się do nich odnosić. Natomiast jedno, co chciałbym podkreślić, tak słuchając Waszych wniosków i refleksji po tych ostatnich minutach, to, że w tym procesie adaptacji, które dziecko przechodzi, w tym procesie takich gwałtownych i przykrych dla niego przemian, bardzo istotne jest to, żeby rodzice komunikowali się ze sobą po ludzku, mówiąc zupełnie najprostszym językiem, ale też i z dzieckiem po ludzku. To znaczy, żeby nie przesładzali, nie obiecywali złotych gór, nie obiecywali rzeczy w ogóle z innej bajki, żeby traktowali dziecko też poważnie. To znaczy nieśmiertelnie poważnie, tak, że już teraz właściwie świat się zawalił, chociaż dla wielu osób może tak być. Ale no tutaj pewnie kwestia znalezienia jakiegoś złotego środka w tym wszystkim, co się dzieje trudnym. Mianowicie, żeby zobaczyć, że jest mimo wszystko jakaś przyszłość, chociaż w tym momencie może się wydawać, że jej nie ma. Bo znam taki przypadek, to moja była sąsiadka, która po rozstaniu z mężczyzną zabrała dzieci na 10. piętro budynku i z nimi skoczyła. Po prostu. Więc to jest dramat, który był na całym osiedlu opowiadany jako przestroga przeciwko takiemu i rozstawaniu się, i właściwie traktowaniu dzieci jako no, pewien instrument emocjonalny. No tutaj to miało pokazać ten dramat. Tak mniemam, no, bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co się dzieje w myślach takiej osoby, która decyduje się na taki krok szalony, po prostu na tak dramatyczny i tragiczny. Ale proszę Państwa, mówię to po to, nie po to, żeby dramatyzować, żeby epatować jakąś sensacją, tylko żeby pokazać, co się może dziać z rodzicami, ale również i z dziećmi. Że od tej przestrzeni komunikacji rodziców, jeżeli nie zaistniała w tym konkretnym przypadku komunikacja, jakaś, nie wiem jak tam sytuacja wyglądała, ale no widać nie zaistniała komunikacja, widać nie zaistniała możliwość jakaś pomocy, jakiegoś światła w tym tunelu, która pociągnęła za sobą taką tragedię. Więc to, co w moim odczuciu największą uwagę zwraca w tym wszystkim, no to jest właśnie komunikacja. Mówimy o tym wielokrotnie przy różnych okazjach, że w ogóle komunikacja jest najlepszą metodą na rozwiązywanie jakichkolwiek problemów, ale w tym przypadku to rodzice muszą, podkreślamy to po raz kolejny, pomyśleć również nie tylko o rozwiązaniu swoich problemów, ale również o rozwiązaniu problemów dzieci.
Tak. Ale też myślę, Paweł, wiesz co, że nie da się właśnie rozwiązać tych problemów dzieci bez, tak jak mówisz, komunikacji, bez tego, że ludzie zachowają względem siebie jakąś przyzwoitość, a jeszcze lepiej byłoby, gdyby to była jakaś chociaż możliwość, bo ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo teraz poradzenie sobie z krzywdą, bo przecież zawsze gdzieś ktoś ma poczucie krzywdy, to tylko gdzieś w jakichś opowieściach mówi się, no tak usiedliśmy, zastanowiliśmy się, wiesz, no że się jednak rozstaniemy bez emocji. No to tak naprawdę w życiu się nie dzieje, bo to jest porażka. Bo zawsze ktoś będzie zawiedziony, rozczarowany, zaskoczony, że zawsze komuś się świat gdzieś bardziej, a komuś mniej wali. To po prostu to są emocje. I teraz, jeżeli nie poradzimy sobie z tą krzywdą, jeżeli będziemy mieli taką ochotę zemszczenia się na drugiej osobie, pokazania jej, dołożenia jej, no to po prostu no, nie da się tego ukryć przed dziećmi. Nie da się po prostu, jeżeli gdzieś cały czas gdzieś pomstujemy na kogoś. I no, bardzo ważne jest tak naprawdę, żeby gdzieś w pewnym momencie gdzieś też pozwolić na to, że no, jeżeli ktoś rzeczywiście chce odejść, no to na to wpływu, bo mamy wpływ na to, co my robimy. Natomiast na decyzję, na wolność drugiego człowieka nie mamy żadnego wpływu. I chcę powiedzieć, że myśmy wiele razy to widzieli, że ludzie, kiedy odchodzili od stołu, kiedy już podpisywali ugodę, kiedy już decydowali o tym, że to będzie rozwód, to niby nic w sensie prawnym nie znaczyło, bo oni tylko podpisywali dokumenty, które muszą złożyć do sądu i dopiero w sądzie muszą potwierdzić to. Czyli jakby w sensie prawnym to nic nie znaczyło. Ale sam ten podpis, samo to ułożenie się.
Przegadanie tego.
Ugodzenie.
To też jest tak, że kiedy oni siadają z nami przy stole, tak, też jakoś prowadzimy tą rozmowę, tak? Mhm. Padają różnego rodzaju pytania, zobowiązania, no, dogadanie się chociażby do opieki nad dziećmi, tak?
Tak, kiedy już to porozumienie spiszemy.
Kiedy to spiszemy, kiedy to już powstało, kiedy to zostało jakoś tam zaakceptowane, to jakby ten świat się trochę porządkuje. On co prawda no, pewnie nie jest tym wymarzonym światem dla jednego z tych ludzi, ale on się w jakiś sposób porządkuje. I wtedy ci ludzie mają trochę inny stosunek do tego, co się mogą trochę inaczej komunikować to również dzieciom, w ogóle światu zewnętrznemu. Tak,
tak, tak. Bo też wiecie co, bardzo ważny jest taki aspekt w ogóle funkcjonowania. Często jest tak, że kiedy ludzie nie myślą o dzieciach czy o sobie wzajemnie z szacunkiem, to dochodzi właśnie do jakichś takich dantejskich scen. My zawsze mówimy o tym, że w takiej sytuacji to musi być tak, że i pan musi jakoś żyć, i pani musi jakoś żyć. Bo to życie musi się jakoś toczyć. Nikt nie może zostać pod mostem, nikt nie może zostać bez grosza przy duszy. Bo jeżeli oni, rodzice nie będą mieli poczucia stabilizacji życiowej, to jakie poczucie stabilizacji będą życiowej mogli dać swoim dzieciom? Więc tutaj to jest bardzo wiele tak naprawdę aspektów, na przykład takich jak zminimalizowanie na przykład dysproporcji ekonomicznej. Często to jest też taki dramat, że jeden z rodziców jest zamożny, dobrze zarabiający, a drugi na przykład w sytuacji rozwodu zostaje prawie że bez grosza przy duszy. I tutaj tak naprawdę to są też bardzo trudne tematy. Powiem tak, właściwie są dwa takie. To jest kwestia opieki nad dziećmi, prawda? Ale on jest bardzo mocno powiązany tak naprawdę z finansami.
Ale tutaj mi się przypomniała historia taka, przepraszam, to krótkie jest, mianowicie właśnie taka para się rozwodziła, gdzie była bardzo duża dysproporcja finansowa między nimi i podzielili się w taki sposób dziećmi w wakacje, że każdy z nich ma miesiąc. Tylko okazało się, że ojciec no, jest bardzo zapracowany i nie będzie mógł tym dzieciom poświęcić tego miesiąca, bo najnormalniej w świecie nie ma go. Bardzo dużo wyjeżdża i tak dalej. Ale wymyślił sobie, że w tym czasie dzieci pojadą na wakacje gdzieś tam do jakiegoś kraju europejskiego, już nie pamiętam gdzie. On po prostu weźmie opiekunkę, która z tymi dziećmi pojedzie. I pytam go, no dobra, ale to po co pan ma brać opiekunkę, kiedy pańska żona chciałaby z tymi dziećmi być? No niech pan żonę wynajmie jako opiekunkę. Matkę dzieci. Bo niech pan jej opłaci, skoro i tak pan komuś musi opłacić ten wyjazd, tak? No to niech pan żonie opłaci ten wyjazd, niech ona pojedzie z tymi dziećmi, wszyscy będą szczęśliwi. On mówi, kurna, no na to nie wpadłem. Takie proste rozwiązanie, tak? Kurczę, jeśli człowiek sobie otworzy głowę i zacznie myśleć nad dobrem dziecka, a nie nad własną wygodą, to naprawdę dużo rzeczy można ułożyć w taki sposób, że te dzieci nie będą miały aż tak wielkich strat. Te straty zawsze będą. ale chodzi o to, żeby je minimalizować.
No tak, ale tutaj mówicie o czymś bardzo istotnym, jeszcze bardziej istotnym od komunikacji, powiedziałbym, bo komunikacja jest czymś, co może skłaniać do współpracy, albo tylko na słowach się skończy. Współpraca jest krokiem dalej, bo tutaj mówicie już o czymś, czego zabrakło, o jakimś poczuciu, że można zrobić coś wspólnie, mimo podziału pewnego, prawda? To już jest taka logika, która powinna stać ponad komunikacją, bo jeżeli komunikacja to jest tylko wymiana pewnych myśli czy poglądów i sposobów dyskusji na załatwienie różnych spraw, no to coś ona musi wyrażać, ta komunikacja. Oczywiście w ramach komunikacji też można dojść do pewnego pomysłu, jeżeli on się nie pojawił wcześniej, ale no ta gotowość do tego, żeby współpracować, no to jest jeszcze, można powiedzieć, osobny wątek obok komunikacji.
Tak, bo na przykład rozmawiamy z rodzicami o tym, że będą opiekować się w jakiś określony sposób swoimi dziećmi. No ale co, jeżeli jeden z rodziców na przykład zachoruje? No i to już zaczyna uruchamiać im głowy. No to znaczy, że wtedy, no kto? Ja muszę przejąć tak opiekę. No i zaczynają ze sobą rozmawiać i nawet dochodzą do wniosku, że no dobrze, opiekę nad dziećmi, no ale też, nie wiem, leki ci wykupię na przykład,
no
albo rosół ci przywiozę, albo zakupy jakieś ci przywiozę. I zaczynają ze sobą rozmawiać po prostu jak ludzie, nie jak ktoś,
nie
jak osoby, które ze sobą walczą. Tak. I no, nam się wtedy, no, mimo wszystko, że jest to rozwód, no jakoś tam uśmiechamy się do tego, bo myślimy sobie, no jak to odbiorą dzieci, że mama zachorowała i my z tatusiem wieziemy zakupy dla mamy. No to jest po prostu coś, co może budować po prostu tylko. Coś, co może pokazywać, że no, rodzice nie są mężem i żoną, inną, ale my jesteśmy ludźmi, którzy się wspierają.
I proszę sobie teraz wyobrazić, co w tych głowach dziecięcych zostaje, kiedy ci rozwiedzeni rodzice pomagają sobie w takich sytuacjach, chociażby właśnie tej choroby, tak? To naprawdę jest coś, co powoduje, że te dzieci wiedzą, że no, rozwód czy kłótnia z kimś bliskim, jakaś nieporozumienia z kimś bliskim nie powodują, że my odcinamy mu kontakt. Tylko on dalej jest naszym bliskim. Jest taki piękny, kiedyś widziałem rysunek, nie pamiętam autora, bardzo mi przykro, ale w deszcz, ławeczka w parku i siedzi dwoje starszych ludzi, ewidentnie obrażonych na siebie, bo siedzą do siebie tyłem z takimi zaciętymi minami, ale ten starszy pan trzyma nad tą panią parasol w tym deszczu. Nie nad sobą, tylko nad nią. I to jest po prostu kwintesencja tego, co dziecko powinno zobaczyć.
No tak, ale to jest rysunek i on wyraża pewne kwestie, które powinny zaistnieć. Natomiast pytanie, czy one zaistnieją w momencie, kiedy rodzice są podzieleni. I to jest, myślę, dużo większy problem, bo fajnie jest robić rzeczy wspólne, kiedy się ludzie kochają, kiedy tą miłość wyrażają, między innymi poprzez robienie rzeczy wspólnych. Tutaj nieraz mówiliśmy w Nocnych Światłach o tych tak zwanych pięciu językach miłości i ten jednym z tych języków no jest właśnie wspólne robienie różnych rzeczy. Niekoniecznie muszą być to jakieś rzeczy takie super fajne, ale po prostu nawet czasami takie zwyczajne, no jak chociażby właśnie zakupy czy coś takiego. No. Tworzenie wspólnoty w codzienności, w różnych stanach emocji, w różnych potrzebach. No i jeżeli tego nie ma, jeżeli związek się rozpada, no to trudno, żeby nagle to się pojawiło coś z niczego, prawda? Jeżeli to zniknęło, no to w tym momencie odbudowywanie związku jakby na nowo. To jest duże zadanie, proszę Państwa. To jest rzeczywiście i Beato Bogdanie, myślę, bardzo trudne i tutaj wiele też, myślę, na waszych barkach spoczywa wobec osób, które decydują się na mediację, żeby wskazać na takie rozwiązanie, czyli zmienić pewien tryb myślenia, pokazać, że owszem, dobra, no dziecko, no to teraz ja będę dbał o dziecko, ale nagle skończy się na wyrywaniu sobie dziecka, no to nic gorszego być nie może. Współpraca między rodzicami wbrew wszelkim trudnym uczuciom. To zresztą może te trudne uczucia w jakiś sposób załagodzić, uporządkować, doprowadzić do dialogu, do rozmowy, co też będzie w summa summarum skutkować dobrze dla dziecka. Dzisiaj właśnie o tym rozmawiamy w Nocnych Światłach, mianowicie w cyklu Bo tak nas wychowano. Zatytułowaliśmy dzisiejsze wydanie Nocnych Świateł Moi rodzice rozstają się. Współtwórcy cyklu są gośćmi dzisiejszego wydania programu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku zapraszam do dzielenia się komentarzami, doświadczeniem, myślami, do zadawania pytań. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry w komentarzach jest na to miejsce.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Dzień gaśnie w szarej mgle. Wiatr strąca krople z drzew. Sznur kormoranów w locie splątał się. Pożegnał ciepły dzień. Ostatni dzień w mazurskich stronach zmierz. Z jezior żagle zdjął. Mgieł porozpinał splot. Szmer tataraku jeszcze dobiegł nas. Już wracać czas. To smutny lata zmierz. Już kormorany odleciały stąd. Poszukać ciepłych stron. Powrócą z wiosną na jeziora nikt. Nas nie żegna tu. Dziś tak tu pusto już. Mgły tylko ściga wśród sitowia wiatr. Już wracać czas. Mgły tylko ściga wśród sitowia wiatr. Już wracać czas.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
Dzisiaj w Nocnych Światłach comiesięczny cykl Bo tak nas wychowano. Tym razem rozmawiamy o czym? O tym, że moi rodzice rozstają się. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście tego wydania programu i zarazem współtwórcy cyklu. Rozmawiamy, jak zawsze zapraszamy też do rozmowy Państwa na Facebooku, na profilu Radia Plus. Jest miejsce na Państwa komentarze pod pierwszym postem od góry. Tomasz stawia bardzo istotne pytanie, bo rozmawiamy tutaj w dużej mierze o uczuciach dzieci, ale także o tym, co rodzice powinni robić w związku z tymi uczuciami trudnymi, jak powinni się zachowywać, ale co wtedy zrobić ma dziecko samo ze sobą, pyta Tomasz.
No właśnie, myślę sobie, że dziecko radzi sobie tak, jak potrafi i często niestety to są takie radzenie sobie destrukcyjne, albo dziecko zamyka się w sobie, albo na przykład staje się klasowym łobuzem, albo popada w depresję. No bardzo dobrze, jeżeli są czujni, jeżeli rodzice, jeżeli sami sobie nie potrafią pomóc, to zgłoszą to psychologowi szkolnemu albo pójdą gdzieś do psychologa z dzieckiem. Jeżeli poinformują przedszkolanki albo nauczycieli w szkole, co się dzieje, jeżeli zostanie temu dziecku udzielona po prostu pomoc, bo to dziecko po prostu potrzebuje pomocy. Jeśli rodzice nie potrafią sami, to ktoś powinien temu dziecku pomóc. Na pewno to dziecko nie jest w stanie pomóc sobie zupełnie samo, bo będzie potrzebowało po prostu tego wsparcia.
No takie powiedzenie rodzica w takiej sytuacji, że musisz sobie z tym jakoś poradzić, jest po prostu delikatnie, tak? Mhm. Bo to nie, dziecko nie stworzyło sobie tej sytuacji, tylko zostało postawione w takiej sytuacji i to zazwyczaj no, dość, powiedziałbym, nagle, tak?
Tak.
I dzieci w takich sytuacjach robią różne rzeczy, łącznie z tym, że popełniają na przykład przestępstwa jakieś, tak? Że popadają po prostu w takie, nie wiem, stany, które takie ekstremalne. I na przykład choroby się pojawiają, psychosomatyczne jakieś.
Tak.
I różne rzeczy się dziwne zadziewają. Jeszcze powiem, jak to jest choroba psychosomatyczna i rodzice wiedzą, jak się zachować, czyli zaczynają ze sobą współpracować, to jest być może taki pierwszy objaw tego, co może dobrego się wydarzyć w tej sytuacji, czyli ci współpracujący rodzice, tak? Chociaż sytuacja z chorobą dziecka, czy tam z jakimiś innymi komplikacjami, no nie jest łatwa, ale to, że ci rodzice zaczynają współpracować, to może da im obraz tego, co mogą zrobić, tak? I jak to może wyglądać.
Tak, ale uświadomienie sobie tego, że choroba.
Mieliśmy, przepraszam, takie małżeństwo, parę lat temu to już było, ale pamiętam taką sytuację, kiedy już się koniec, już zamknięty temat, rozwód, już pan wynajął sobie mieszkanie, już będzie osobno, będą mieszkać, już wszystko razem i pojawiła się córka chora. Chociaż ona w ogóle nawet nie wiedziała o tej ich sytuacji, więc to nie jest jej reakcja na to, bo ona dorosła po prostu się pojawiła. No i oni musieli się nią zająć. Się tak skutecznie zajęli, że zostali w tym małżeństwie. Ona wyjechała, a oni zostali.
To prawda, że to może też zjednoczyć.
Też tak może być.
Natomiast ta choroba psychosomatyczna, to warto jest powiedzieć, że ona też dziecko zaczyna chorować, ponieważ chce pomocy.
Mhm. Tak? Tak, no coś manifestuje.
Ono tak. Sobie nawet nie zdaje z tego sprawy, że to jest na tle emocjonalnym, ale rzeczywiście często jest to po prostu powód do tego, że rodzice zaczynają wreszcie ze sobą rozmawiać, więc no to dziecko jakby, no mówiąc tak, chociaż tak no nie jest, bo dziecko nie zdaje sobie z tego sprawy, ma w pewnym sensie interes, żeby być chore w tym. Tak,
tak? Bo wtedy się nim zajmują.
Tak.
Nie toczą ze sobą.
Bo wtedy jest to coś, co jednoczy rodziców.
Tak jest.
Słuchajcie, ale to, co jest bardzo ważne, to co my robimy jako dorośli, w jaki sposób zachowujemy się względem siebie, ma ogromny wpływ na dzieci, dlatego że dzieci uczą się przez obserwację, przez naśladowanie. Dzieci patrzą po prostu na to i budują sobie obraz rodziny, obraz małżeństwa, obraz relacji damsko-męskich. Dzieci też często tak naprawdę w takich sytuacjach, kiedy rodzice zachowują się irracjonalnie, tracą szacunek do rodziców. To też jest bardzo ważne. To matka czy ojciec zachowują się jako szalali, że walczą ze sobą, że mówią o sobie okropne rzeczy. I to jest po prostu coś, co jest bardzo ważne, dlatego że po prostu no, to burzy dziecku obraz w ogóle relacji, obraz rodziny. Może dziecko mieć potem problem z założeniem własnej rodziny, ale również to jest niebezpieczne, dlatego że kiedy dziecko zacznie mieć problemy na przykład w zachowaniu albo wręcz problemy z prawem, to co zrobią tacy rodzice, którzy nie mają szacunku u dziecka. Czyli gdzieś tak naprawdę to jest takie piłowanie gałęzi, na której my siedzimy. Dziecko potrzebuje mieć szacunek do ojca i szacunek do matki, bo takie dziecko, które szanuje swoich rodziców, jest bezpieczne. Dlatego, że ci rodzice po prostu mogą zadziałać. Ci rodzice mogą interweniować, bo to dziecko będzie ich słuchać, kiedy ich szanuje. Czyli gdzieś to jest bardzo ważne, że nie wolno po prostu tego robić. Nie wolno pozbawiać na przykład szacunku tego ojca, a potem mówić, zrób coś. Powiedz mu coś na przykład.
Kiedy najpierw dziecko słyszało, że to jest głupek, że to tak. jest cham, łobuz, bandyta i nie wiadomo co jeszcze, a potem...
A nagle musi być ratownikiem i bankomatem jednocześnie.
Tak.
Nie da się tego w ten sposób zrobić.
To też jest tak naprawdę problem często później tych dzieci, które dorastają i mają problem z tym, żeby na przykład wejść w związek, żeby komuś zaufać, żeby w ogóle też jego stosunek do płci przeciwnej, no bo jeżeli słyszą, że kobiety są głupie albo mężczyźni są wredni, no to po prostu to się utrwala. To są znaczące osoby, które to mówią tak naprawdę, że gdzieś no właśnie też warto jest sobie zobaczyć, że wszystko co mówimy ma realny wpływ na życie naszych dzieci.
Chciałbym teraz przeczytać, co napisała Edyta. Moi rodzice mimo problemów wytrwali w związku małżeńskim. Jestem im naprawdę za to wdzięczna, za to, że się nie poddali. Nie oceniam ludzi rozwodzących się, to są różne historie, a tak z obserwacji, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na miejscu swoim. Natomiast Sławomir pisze, jeszcze tutaj przeczytam, co Sławomir napisał. Narysować i posłodzić możemy pięknie wszystko. Rozwód jednak pozostaje rozwodem. I zmierzyć się z tym nie jest rzeczą prostą. Każdemu, kto stoi dzisiaj przed podjęciem tak ciężkiej decyzji, doradziłbym, by naprawiać, rozmawiać, by do tego nie doszło.
Czyli to jest to, co powiedziałem na początku. Na samym początku audycji. Zanim podejmiesz taką decyzję, naprawdę posłuchaj kogoś innego. Pójdź gdzieś, porozmawiaj, poszukaj innych rozwiązań. To naprawdę... To nie jest tak, że sytuacja, że w jakiejś tam sytuacji są bez wyjścia.
Ale to naprawdę też nie tylko dlatego, żeby posłuchać, żeby się wygadać i żeby posłuchać, tylko żeby naprawdę się przejąć, jeżeli kogoś traktujemy jako autorytet, a nie jako śmietniczkę na nasze problemy, to żeby posłuchać tego punktu widzenia i naprawdę go przemyśleć, przedyskutować, zrozumieć.
Jest to, Paweł, ale to też jeszcze jest inaczej. Bo nawet jeżeli to jest tylko możliwość wygadania się, takiego wyrzucenia z siebie różnych rzeczy, to też słuchamy tego, co mówimy. I czasami nam to porządkuje trochę nasz sposób myślenia. Czasami widzimy absurd jakiejś sytuacji, na przykład tego naszego myślenia. To też tak nie do końca bym to odrzucał.
Ja też chcę te rozmowy indywidualne z parami, które przychodzą do nas z takim zamysłem, że oni to już chcieliby ustalić plan rodzicielski, bo oni chcą rozwodu, zawsze zadajemy im takie pytanie, czy jest cokolwiek, co mogłoby się wydarzyć, żebyś...
Nawet jeżeli to jest abstrakcyjne.
Tak, żebyś mógł człowieku z tej decyzji się wycofać. Czyli gdzieś tak naprawdę zanim zaczniemy rozmawiać o tym, jakby to miało wyglądać, ten rozwód, to najpierw chcemy się upewnić, że to na pewno ma się zdarzyć. Mówimy też ludziom, że nie zakładamy niczego, że zdarzało nam się wiele razy, że ludzie przychodzili, prawda, z takim twardym postanowieniem, że oni chcą się rozstać, ale kiedy zaczynali ze sobą rozmawiać, to jednak mówili, dobrze, to spróbujmy jeszcze raz.
No ekstremalny przypadek to był, który uwielbiam do dzisiaj i po prostu miło wspominam. To był taki, kiedy państwo z sądu przyszli już do nas, do rozwodu i zaczęli ustalać plan rodzicielski, wychowawczy i całe kontakty z dziećmi, wszystko, opiekę i tak dalej. I tak ustalali, o której godzinie ten pan będzie te dzieci przejmował, a o której... jak się będą wymieniali podczas choroby i to, co dzisiaj mówiliśmy. I ten pan tak siedzi, przygląda się w te ustalenia i mówi, ty, ale to ja teraz będę się częściej widział z tobą i z dziećmi niż przed rozwodem. To po co ja się mam z tobą rozwodzić?
No tak, brzmi jak anegdota. Tymczasem rozumiem, no, że to jest prawda.
To jest historia. I się nie rozeszli, zostali ze sobą. Wycofali dokumenty z sądu i zostali ze sobą.
No tak, ale rozmawiamy dzisiaj o tych sytuacjach, które niestety nie powodują, że rodzice zostają ze sobą, ale jeżeli już się rozstaną, no to no jedną z rzeczy, które, skoro mówiliśmy tutaj o zmianach, o nowych sytuacjach w życiu każdego z rodziny, która się rozpada, no to zadbanie o dzieci wydaje się tutaj jeszcze bardzo istotne pod pewnym względem, żeby ograniczyć ilość zmian w życiu tych dzieci.
O tak.
Tak. Tak, to jest bardzo ważne. Zawsze rozmawiamy z rodzicami o tym, że najlepiej dla dziecka byłoby, żeby dziecko zostało w miejscu, w którym żyło, w miejscu bezpiecznym, żeby nie musiało zmieniać przedszkola albo szkoły, albo opiekunki na przykład, tak? Że gdzieś te zmiany, czasami dorośli nie rozumieją tego, że te zmiany dla dziecka mogą być bardzo trudne, bo my dorośli często mamy tak, że jeżeli chcemy z czymś zerwać, to chcemy z tym zerwać tak ostatecznie, że chcemy zacząć nowe życie, że dorośli mówią, to ja bym najchętniej wyjechał, zmienił pracę, otoczenie, zaczął nowe życie. Natomiast to jest patrzenie z naszego dorosłego punktu widzenia. Natomiast dla dziecka zmienienie mu tak naprawdę wszystkiego może być bardzo dużym szokiem. Więc tutaj zazwyczaj rozmawiamy po prostu z dorosłymi o tym, żeby może nie zaczynać teraz remontu, że może by teraz nie zmieniać właśnie dziecku szkoły, bo na przykład ma tam przyjaciela, który może być dla niego oparciem.
Też namawiamy rodziców, że jak się wyprowadza któreś z domu, to żeby nie za daleko się wyprowadzał, żeby to też była możliwość na przykład odbierania ze szkoły czy przedszkola na zmianę.
A kiedy to są starsze dieci, to żeby one mogły na przykład
przejść z jednego mieszkania do drugiego.
Samodzielnie podróżować na przykład na temat tak naprawdę komunikacji z rodzicami. Kiedy mówiliście o tym też, że tutaj pan do nas pisał, że dzieci mają cały czas dostęp do ojca, cały czas dostęp do matki. Że dziecko może powiedzieć, wiesz mamo, chciałbym pojechać do ojca na przykład, chciałbym się z nim zobaczyć, chcę do niego zadzwonić, chcę się z nim umówić, żeby to po prostu było niemożliwe. Często rozmawiamy też z rodzicami o tym, że na przykład dziecko ma zacząć na przykład nocować, na przykład u taty, prawda? I bardzo pięknie często panowie w to wchodzą i mówią, no tak, oczywiście ja zabiorę dziecko do siebie na noc, ale gdyby na przykład to dziecko chciało do mamy, to ja wsiadam w samochód, przywożę do mamy, to nie jest żaden problem, bo chodzi o to, żeby tak naprawdę to dziecko zobaczyć, na ile ono jest gotowe, na ile ono ma tą emocjonalną gotowość na to, żeby gdzieś doświadczyć jakiejś zmiany.
Jest, żeby ewentualnych nowych partnerów nie wprowadzać za szybko, żeby to nie było tak, że dziecko nagle dogaduje się, że jest jakaś nowa mama, bo proszę sobie uświadomić, ile czasu trwa proces adopcyjny. Kiedy usiłujemy adoptować dziecko, to ile czasu to trwa, ile to jest dokumentów, ile to jest przesłuchań, ile to jest rozmów, zanim ktoś podejmie decyzję o tym, że możemy to zrobić. Z jakiegoś powodu tak jest. Czyli nie starajmy się, żeby ten nasz nowy partner czy partnerka zastąpił mamę czy ojca. Bo to nie jest potrzebne. Nie potrzebuje drugiej. Chodzi o to, żeby bardzo ostrożnie i bardzo delikatnie do tego procesu podejść z takim dużym taktem i wyczuciem, bo możemy zrobić krzywdę i sobie, i dziecku. Najbardziej dziecku oczywiście.
Tak. Ja też chcę powiedzieć o tym, że często kiedy rodzice prowadzą między sobą taką nieczystą grę, na przykład kogo bardziej lubisz, kogo bardziej kochasz, i kiedy jeden z rodziców na przykład daje dziecku dużo więcej, tak jak mówiłeś Bogdanie, swobody, pieniędzy.
Przekabacić.
Tak, kiedy mówi na przykład źle o drugim rodzicu, ja bym chciała, żeby wszyscy mogli to zrozumieć, że tak naprawdę taka mistyfikacja na dłuższą metę nigdy się nie udaje. że wcześniej czy później no ten rodzic, który grał, który nie był autentyczny, zdemaskuje się w oczach dziecka. Tutaj jest bardzo ważne to, żeby tak naprawdę być uczciwym i żeby być autentycznym. Bo to powiem tak na krótką metę, być takim rodzicem, który jest bardzo taki tolerancyjny, który nigdy tylko przyjemności zapewnia dziecku, jest możliwe. Ale wcześniej czy później ten rodzic zaczyna się złościć, denerwować, bo trzeba odrabiać lekcje, bo są też obowiązki, bo dziecko choruje. No i teraz chodzi o to tak naprawdę, żeby tutaj gdzieś być w tym wszystkim po prostu prawdziwym, żeby gdzieś nie grać, tak?
Z tą myślą zostańmy na krótką przerwę. Z tą myślą o autentyczności wobec dziecka, bo dzieci są bardzo bacznymi obserwatorami i potrafią wychwycić wszelkiego rodzaju fałsz. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano, moi rodzice rozstają się. Ostatnia przerwa przed ostatnią, rzecz jasna, częścią dzisiejszego wydania programu. Mają Państwo jeszcze około 20 minut, by do nas napisać, podzielić się swoją refleksją, komentarzem, myślą, dodać wątek bądź zadać pytanie. Nasi goście, współtwórcy cyklu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Teraz piosenka i za chwilę już ostatnia część.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Noc, czas na powroty i ptaki śpią i samochody przy domach wzdłuż przywarowały już. Pod oknami gdzieś by się szło, coś by się chciało, już prawie noc, a mnie wciąż mało. I nosi mnie po mieście czorwie gdzie. Jak minął dzień, jak ci się dziś pożyło? Jak minął dzień, czy ci się coś skończyło? Czy może dziś coś się zaczęło? Ci kto? Jak minął dzień dzisiejszy, jak minął dzień, czy warto się obejrzeć, czy stara mu zawołać, żegnaj dniu. Już prawie noc, a w taką ciszę jak wielki dzwon twe kroki słyszę i serce jak na alarm bije w tak. U drzwi moich i to jest to, i po cóż słowa, niech przyjdzie noc bezksiężycowa, bez woli psu, lecz z tobą właśnie tu. Jak minął dzień, jak minął dzień dzisiejszy, jak minął dzień, czy warto się obejrzeć, czy stara mu zawołać, żegnaj dniu. Kto wie, jak minął dzień, już kartkę z kalendarza na nowo zmień. Niech nic się nie powtarza, a ty, a ja zmieniajmy się co dnia. La 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 la
się czas, co jutro czeka nas. Kto wie, jak minął dzień, zwiał od nas aż się kurzy, zanim od gwiazd ktoś może z gwiazd wywróży. Co niesie czas, co jutro czeka nas.
Co jutro czeka nas.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
Za kwadrans minie godzina pierwsza, 15 minut nam pozostało do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, tym razem w cyklu Bo tak nas wychowano, o tym, że moi rodzice rozstają się. To jest temat dzisiejszego wydania programu. Beata i Bogdan Janowscy, współtwórcy cyklu, są gośćmi dzisiejszego wydania, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Ten kwadrans, który nas dzieli od końca programu, to także czas dla Państwa, bo to ostatnie chwile, by do nas napisać. Jeśli ktoś chciałby się podzielić komentarzem, myślą bądź pytaniem, no to zapraszamy, jak zawsze, na Facebook. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tomasz pisze, zgadzam się, mistyfikację dziecko zawsze rozpozna, ale czasami wystarczy, żeby ojciec lub matka byli po prostu w zasięgu. Sławomir dodaje, za szybko dzisiaj się wyrzuca zamiast naprawiać i to samo dotyczy się związku. Za szybko podejmujemy pochopne decyzje, nie próbując naprawiać. Bardzo istotne słowa.
To jest prawda. No. Ja często mówię, że my jesteśmy z czasów, kiedy rzeczy jak się popsuły, to się naprawiało, a nie kupowało nowe. Mhm.
Poza tym to też tak jest, że kiedy się w związku popsuje, to bardzo mocno koncentrujemy się na tym, co jest nie tak. Tak jakbyśmy zapomnieli, że gdzieś tam jest jeszcze ten człowiek, który nas zachwycił. Że gdzieś trudno jest tak naprawdę. Myślę sobie też, że gdzieś mówimy tutaj o, że żyjemy w kraju chrześcijańskim, ale mamy taki problem z wybaczaniem. Tak duży problem tak naprawdę. Że gdzieś można by powiedzieć, że robimy jako społeczeństwo często bożka z niewybaczenia. Że gdzieś to jest taka wartość po prostu, to trzymanie tej urazy, to nie wiem, przypominanie, wypominanie, pamiętanie, pielęgnowanie.
Pamiętasz, jak napisaliśmy kiedyś artykuł do, do Deonu, na tą stronę Deon, artykuł o zdradzie i o wybaczeniu zdrady, to ilość hejtu, jaka się na nas wylała, ilość tego po prostu, tej nieprawdopodobnej nienawiści na chrześcijańskim, katolickim portalu. Była tak duża, że ksiądz Piórkowski, który, nie wiem, czy on jeszcze jest szefem Deonu, był wtedy w każdym razie, musiał w ogóle odciąć komentowanie tego, możliwość komentowania tego artykułu, ponieważ to po prostu no, zablokowało im niemal ten portal, chociaż myśleli o tym, żeby się zastanowić, czy nie wybaczyć. I ludzie nas zjedli prawie.
Tak.
Żywcem.
Ale żeby wybaczyć, no to musimy wrócić do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, mianowicie do komunikowania się.
Zaczynam dygresję.
Tak, bardzo proszę.
To myślę sobie, że ponieważ tak zbliżamy się ku końcowi tej audycji, to chciałabym tutaj przytoczyć, tak, jeżeli chodzi tak tytułem podsumowania, poradnika Dziecko w rozwodzie. I oni napisali taką listę tego, co powinien tak naprawdę zrobić każdy rodzic, o czym powinien pomyśleć. I tutaj pierwsza rzecz to jest taka porada: unikaj sporów sądowych o dziecko. To jest straszne, dlatego że warto jest sobie to uświadomić, że taki spór sądowy może trwać latami. Ludzie, którzy są w sporze sądowym, nawet jeżeli nie byli bardzo konfliktowani, będąc w sporze sądowym, konfliktują się coraz mocniej i coraz mocniej. To jest taka ciągła niepewność, to jest stawianie świadków, to jest szukanie na siebie haków.
Mało tego, ponieważ sąd ma tych świadków już takiej ilości, tych informacji, sąd nie potrafi rozeznać właściwie, gdzie jest ta wina, więc co sąd robi? Wysyła dzieci do Rodeka, do różnych tam psychologów, specjalistów na rozmowy. I dzieci zaczynają być wałkowane przez różne instytucje, przesłuchiwane na tą okoliczność. Są wciągane w epicentrum tego konfliktu. No to jest niewyobrażalne po prostu, że można własnemu dziecku zafundować coś takiego. Mhm. Przepraszam,
tak.
Chciałem się, ale naprawdę to jest...
Także rodzice, którzy potrafią... Ja rozumiem, że czasami nie ma innego wyjścia, ale tutaj apelujemy do rodziców, którym zależy na dzieciach, że jednak próbowanie tego, żeby porozumieć się jako rodzice, że dlaczego ktoś obcy tak naprawdę, przecież ten, chociaż jest przygotowany do tego, to jest sędzia sądu rodzinnego, to nie jest ktoś, kto powinien decydować o naszych dzieciach, to są nasze dzieci. I to my, dorośli, powinniśmy zadbać o nich, o ich dobro. Więc tutaj, no właśnie, unikajmy sporów sądowych, o ile to jest tylko możliwe. No i właśnie drugi punkt, co jest odłóż na bok urazy, gdy rozmawiasz z mężem, z żoną, byłym, o dziecku.
Tak? O tak.
Czyli w tym momencie, kiedy rozmawiamy o dziecku, rozmawiamy jak rodzice. To jest bardzo trudne. Wtedy nie rozmawiamy o tym, co mi zrobiłeś. Nie rozmawiamy o tym, co ty mi zrobiłaś, prawda? Rozmawiamy o dobru dziecka. I widzimy to też, że kiedy rodzice naprawdę potrafią odłożyć na bok urazy, potrafią bardzo pięknie i konstruktywnie rozmawiać o swoich dzieciach.
No ale są też takie sytuacje, w których rodzice ekscytują się tym, że dziecko, będąc na przykład u taty, wraca do domu i mówi... U taty było słabo. Tata się mną nie opiekował, w ogóle jedzenie było niedobre. Ta mówi, ale zaraz, jak przecież do mnie moje dziecko mówiło, że mama tylko lekcje odrabia i nie ma czasu. Przecież na małe dziecko donosiło do mnie i nie rozumieją tego, że dziecko usiłuje się wkraść w łaski, mówiąc o tym drugim źle, bo tak rozumie lojalność. Bo jeśli rodzice się naparzają, to dziecko uważa, że powinno jakoś wejść w tą sytuację. Czyli tamten drugi rodzic jest niedobry. Mhm. Ja ciebie tylko lubię, bo tamten to jest niedobry. Tylko potem idzie do tego drugiego i mówi dokładnie coś odwrotnego.
No tak. Nie rób z dziecka szpiega czy posłańca. Tak? Mhm. Właśnie. Czyli jeżeli masz coś do powiedzenia swojemu mężowi, byłemu czy żonie...
A też nie wypytuj, kto był, gdzie tak, byłeś, co było, tak, co jadłeś. Daj spokój, no.
Właśnie.
Trzeba uwierzyć, że ojciec jest ojcem, czy matka, że ten drugi rodzic jest też dobrym rodzicem i chce dobra dziecka. Trzeba w to uwierzyć.
Tak, nie mów dziecku, czego ma nie mówić.
Na przykład.
Czyli nie zobowiązuj je do tajemnicy, prawda? To już mówiliśmy o tym, nie tak, mówię o drugim rodzicu, prawda? To też bardzo chciałabym podkreślić, bo tutaj też autorzy poradnika powiedzieli coś takiego, wciągaj drugiego rodzica w wychowanie dziecka. Powiem tak, wielokrotnie mówiłam to przede wszystkim kobietom, bo to z kobietami zostają zwykle dzieci. Wciągaj ojca w wychowanie dziecka, nie ograniczaj mu kontaktów z dzieckiem. Jeżeli nie przywiążesz ojca do dzieci...
Nie pozwól mu się odzwyczaić.
To on sobie pójdzie swoją drogą, a to skrzywdzi twoje dziecko. To bardzo trudne jest czasami, że zranionej kobiecie, że w interesie jej dziecka jest to, żeby ona pokonała samą siebie i swoją urazę i swój żal i rozmawiała z ojcem o opiece nad dziećmi. I kolejny punkt. Dbaj o regularne i przewidywalne spotkania z drugim rodzicem.
Z naciskiem na przewidywalne. Chodzi o ten rytm, żeby, ponieważ nie ma nic w takiej sytuacji bezpieczniejszego dla dziecka, jak wiedza, że w środę, czwartek, niedzielę będzie tata. Na 100% będzie, bo on zawsze jest. Coś takiego, co się wydarza, że te, często rodzice tego nie rozumieją i tak od przypadku do przypadku to dziecko wędruje, a dziecko powinno mieć znany sobie rytm. To jest dla niego, to powoduje jego poczucie bezpieczeństwa.
Bo to też jest tak, że czasami rodzice rozgrywają w taki sposób tą grę między sobą, że na przykład ostatnio słyszeliśmy, jeden pan powiedział, no ale jak dzieci nie będą chciały iść do matki, to ja ich nie będę zmuszał. I rozmawialiśmy tutaj z panem, że tu nie chodzi o zmuszanie. Mówienie dobrze o matce to jest też informacja dla dzieci, że rodzice w jakiś sposób postanowili o opiece. Czyli teraz ten rodzic, u którego są dzieci, ma dużo do zrobienia również w tym kierunku, czy te dzieci będą chciały pójść do tego drugiego rodzica, czy nie będą chciały pójść do tego drugiego rodzica. Jeżeli będzie matka czy ojciec obrzydzać to tego drugiego rodzica, tak, szantażować w jakiś sposób emocjonalnie dziecko, to może się zdarzyć, że rzeczywiście te dzieci nie będą chciały iść, prawda, do drugiego rodzica, ale akurat to była taka sytuacja, że pan, który mówił, że nie będzie zmuszał dzieci do pójścia do matki, to był pan, który właśnie gdzieś tam sobie wybył, a matka zajmowała się dziećmi i jakoś one nie były zmuszone, prawda? Tak. Że gdzieś nie było tam jakichś symptomów, że to jakaś zła matka jest. Więc no te gry, te gierki, bym nawet powiedziała, między rodzicami są absolutnie niedopuszczalne i dla dziecka to jest bardzo ważne, że tak jak powiedziałeś, ten weekend wiadomo jest, że spędzam z tatą, tak? A ten weekend spędzam z mamą.
Żeby
taki, to w jakiś określony sposób.
Żeby taki nieodpowiedzialny rodzic zobaczył dziecko, które już w środę mówi kolegom w szkole, chwali się czy w przedszkolu, że w sobotę przyjedzie po niego tata i jadą z tatą gdzieś tam, żeby zobaczył, jak to dziecko się tym ekscytuje, to może nie robiłby takich głupot.
Powiem tak, kolejną rzeczą to są tak naprawdę sprawy finansowe, ale wiecie, najprzyjemniej jest nam, kiedy no w tej sytuacji, która jest i tak wystarczająco nieprzyjemna, bo to jest sytuacja rozwodu, rozstania, kiedy rodzice, ale kiedy słyszymy taką deklarację z ust rodzica, który jest w jakiś sposób lepiej sytuowany, który na pytanie, no a co jak na przykład będą jakieś ekstra wydatki albo jak mi zabraknie, mówi, że no wtedy przecież zawsze możesz zadzwonić i powiedzieć o tym. Przecież no chyba nie sądzisz, że nie pomogę w sytuacji, kiedy będzie potrzebny, nie wiem, ortodonta na przykład, albo nie wiem, jakieś leczenie. I kiedy też tak naprawdę rodzic, który jest lepiej sytuowany, na przykład bierze na siebie oprócz alimentów takie na przykład leczenie stomatologiczne albo ortodontystyczne, albo na przykład sprzęt narciarski, jeżeli dzieci są przyzwyczajone do tego, że jeżdżą na nartach sportowych, prawda? Czyli gdzieś potrafią ludzie w tej całej sytuacji, w tej całej układance dać sobie poczucie bezpieczeństwa i tego, że dzieciom się nie pogorszy, że z powodu rozstania rodziców ich standard życia nie spadnie na przykład, tak? I że ten rodzic, który zostaje z dziećmi, a jest gorzej na przykład sytuowany, nie popadnie w nędzę, bo czasami to jest też taka sytuacja, że mężczyźni, głównie mężczyźni uważają, że jeżeli dają alimenty, to nie na dzieci, tylko że ta kobieta nie wiadomo, co sobie za te pieniądze kupi, prawda? Więc to też jest taka...
Na pewno na fryzjera wyda, na pewno... kosmetyczkę.
Tak. I nie daj Boże, żeby poszła do fryzjera, bo jak przecież nie chciała z nim być, to teraz już powinna nigdy do fryzjera nie móc pójść.
Tak, zostać czupiradłem. Ale ja będę tutaj z uporem maniaka podkreślał, że to wszystko sprowadza się do nauki komunikacji z drugim rodzicem. Konkretnie w ogóle z rodzicem, ale w ogóle z drugą osobą, we wszystkim, bo, ale szczególnie z drugim rodzicem, w tym przypadku, o którym dzisiaj rozmawiamy, bo nadal stanowimy po prostu rodziców, czyli można powiedzieć drużynę, tak, skoro ta rodzina może nie jest już taką rodziną pełną, no to można ją nazwać chociaż drużyną opieki nad dzieckiem. Bardzo piękne świadectwo chcę teraz przeczytać na koniec, bo już pierwsza za chwilkę wybije. Marek napisał na Facebooku, a ja podzielę się świadectwem. Byłem razem z żoną w 2014 roku, prawie że już jedną nogą po rozwodzie. Pamiętam jak dziś, kiedy żona była w pracy, a ja leżąc z córeczką na kanapie, wtedy 4-letnią, przypomniał mi się chrzest i słowa przysięgi, że wychowamy córkę w wierze katolickiej i mówię do córeczki, chodź tatuś nauczyć się, jak się modlić. I taka myśl mi przeszła przez głowę. Życie mi nie wyszło, to chociaż mojej córce się uda, bo katolicy są chyba szczęśliwymi ludźmi. Pierwszy raz przeżegnałem się od bardzo dawna, ucząc moją córkę i mówię do córeczki, że możesz się za kogoś pomodlić. Córka pyta, to znaczy? No ja mówię na przykład za mamusię. No i wtedy te podstawowe modlitwy. Ojcze nasz, Aniele Boże, wierzę w Boga. Wierzę bardzo, że ta modlitwa mojej malutkiej córeczki była wysłuchana przez Boga. Od tamtej pory nasze małżeństwo odrodziło się na nowo i również na nowo uczymy się kochać, wybaczać. Oczywiście wróciliśmy do kościoła, bo bez Boga nie dalibyśmy rady.
Panie Marku, jak się wzruszyłam.
Serdeczne, gorące dzięki za to piękne świadectwo. Niech ono będzie puentą dzisiejszego spotkania, bo w tytule mieliśmy moi rodzice rozstają się, ale tutaj jak widać może być tak, że się nie rozstaną nawet wtedy, kiedy wydaje się, że już, jak to napisał autor, jak napisał Marek, już byli prawie że jedną nogą po rozwodzie. Dzisiaj w Nocnych Światłach, które właśnie dobiegły końca w cyklu, bo tak nas wychowano, moi rodzice rozstają się. O tym rozmawialiśmy. Gośćmi Nocnych Świateł, a zrazem współtwórcami cyklu byli pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Bardzo dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
I również serdecznie i gorąco dziękuję Bogdanowi Janowskiemu.
Pięknie dziękuję, dobrej nocy.
Jeszcze raz dziękuję. Również dobrej nocy Wam życzę, tak jak i wszystkim Państwu. Dziękuję za wszystkie wpisy na Facebooku. Przepraszam, jeśli nie udało się wszystkich przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł 4 razy w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się na częstotliwościach lokalnych Radia Plus tuż po 23:00 na 2 godziny. Możecie nas Państwo przez radio słuchać w całym kraju, a na całym świecie, tam gdzie dostęp do sieci, można nas słuchać ze strony radioplus.pl. Czy to w Polsce, czy za granicą. Weekendowa przerwa nas czeka. Dzisiaj czwartek, a więc ostatnie wydanie Nocnych Świateł w tym tygodniu. Zapraszam na poniedziałek, tuż po 23:00, 24 stycznia spotkamy się ponownie i to będzie 2 dni, dosłownie tuż po 158. rocznicy Powstania Styczniowego. Tak więc o roku 1863 rozmawiać będziemy w cyklu Echa Historia. Gościem Nocnych Świateł w poniedziałek będzie dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, publicysta, autor książek historycznych. 3 minuty po 1:00 kończymy na dzisiaj. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dziękuję za uwagę. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape of